Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Jak samopoczucie?
No, samopoczucie jest świetne, rozbijam się po świecie, jestem na premierach filmowych, notabene polecam Państwu film o Macieju Parowskim, już to kiedyś robiłem, ale teraz on oficjalnie wchodzi do dystrybucji kinowej. No, nie bądźmy naiwni, to nie będzie masowa dystrybucja i nie w każdym kinie, ale jeśli Państwo dobrze poszukacie, to w najbliższych tygodniach pewno film pod tytułem Fantastyczny Matt Parry gdzieś się Państwu pojawi w przeglądzie tytułów oferowanych przez poszczególne sieci, więc może warto iść. Ja w każdym razie nie żałuję, widziałem ten film po raz trzeci i po raz trzeci nie żałuję. Naprawdę jest to pewna historia chyba odchodzącego już zjawiska, jakim był polski fandom 1.0. Ona przemija, ta historia, dlatego że po prostu fandom się wykrusza, ten stary. To z przyczyn naturalnych. Fandom, który w tej chwili funkcjonuje, jest zupełnie, zupełnie inny. Nie mówię nawet, że gorszy, tylko inny. To ważne podkreślenie. W związku z tym taki serial, który, przepraszam, nie serial, bo my dzisiaj o serialach będziemy mówić, więc stąd moje przejęzyczenie. Taki film, który dokumentuje pewne zjawisko, a przy okazji opowiada historię redaktora wszystkich polskich fantastów, jak niekiedy mówi się o Macieju Parowskim. No, taki film po prostu warto obejrzeć. No i ja miałem okazję, nagrywamy to w czwartek, więc tak naprawdę to było we wtorek. Obejrzałem tę premierę prasową, a od dzisiaj, bo mówię, co prawda nagrywamy w czwartek, ale mówię te słowa do Państwa w piątek. Od dzisiaj film w dystrybucji kinowej. Trochę przydługo, ale warto, wierzcie mi Państwo. Natomiast ja mam, Piotrze, taki zgryz, bo my dzisiaj znowu opowiadać będziemy o polskim serialu. No i nasi słuchacze mogą zacząć podejrzewać, że my to robimy z jakiejś takiej, nie wiem, wrodzonej złośliwości. Mamy jakieś takie czarne podniebienia i lubimy się pastwić i znowu będziemy dzisiaj odwalimy coś takiego, że się będziemy znęcać. No ale serial, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, nie daje nam innego wyjścia. Będziemy musieli się znęcać.
Tak, ja zrobię taki trochę inny wstęp, bo mówiłeś o takich rzeczach wzniosłych, to ja może trochę takich bardziej przyziemnych. Otóż, drodzy Państwo, jest bardzo dużo dobrych krakowskich rzeczy. Przede wszystkim kiełbasa na przykład. Albo mieszanka krakowska, albo nawet maczanka krakowska, jak już ktoś bardzo lubi. Ale krakowskie potwory się z tego niestety wyłamują. Ktoś zapyta, czemu? Przecież stoi za tym duet sprawnych twórczyń, cudzysłów. Są aktorzy, są przede wszystkim potwory. No nie może być źle. Ale jest źle, jest wręcz katastrofalnie. Ja, Marku, nawet nie wiem, co powiedzieć, dlatego że tydzień temu żeśmy mówili o poprzednim dziele tych twórczyń. No a okazuje się, że one zrobiły chyba do tej pory trzy podejścia do Netflixa i tak zmasakrowały polski horror, polską fantastykę, że ja wątpię, czy ktoś po prostu po tak traumatycznych doświadczeniach, jakie funduje pani Hajdas i pani Adamik, jeszcze się za to weźmie. Kiedykolwiek.
Pewno byłoby dobrze, gdybym z tobą zaczął w tej chwili jakoś żarliwie polemizować, ale niestety nie stać mnie na to, nie w sensie materialnym, tylko w sensie intelektualnym. Ja nie potrafię bronić tego serialu, ponieważ on jest zły do szpiku kości, jeśli coś może być tak złe akurat. I pewno będziemy próbować odszukać coś dobrego w tym serialu, no ale ktoś może nam zadać pytanie. Panowie, po co zawracacie nam głowę i opowiadacie o serialu, który właściwie ciężko jest oglądać?
Po
Spróbujesz,
to,
Piotrze, odpowiedzieć? O właśnie.
żeby nikt nie musiał. Po to, żeby nikt nie musiał, dlatego że to jest, i tutaj słowo klucz musiał, w tamtym serialu omawianym tydzień temu był Maciej musiał,
A
a
tu
tutaj
jest Hyra, a tu jest Hyra.
tu go na szczęście nie ma, a tam też był Hyra. Tak, dlaczego o tym mówimy? Po pierwsze, złe rzeczy się sprzedają w internecie. Jeżeli ktoś masakruje coś w internecie złego, ma to zwykle dużo wyświetleń. Liczymy na to. Po drugie, masakrujemy krakowskie potwory, żeby nikt nie musiał ich oglądać. Nie robi. I po trzecie, żeby sobie nikt nie robił nadziei, że wreszcie wyszło coś fajnego, jeżeli do tej pory na to nie trafił. Powiedzmy kilka słów, co to w ogóle jest. Bo nie ukrywam, że wielu z was się mogło natknąć już gdzieś na ten serial. Jest to kolejne polskie dzieło Netflixa, osadzone w klimatach science fiction, trochę horroru folklorystycznego i tak dalej. Mniemam, że z założenia u samych podstaw chciano po prostu rozkręcić w ten sposób modę na horrory z wydatnym motywem słowiańskim. Od tego może zacznijmy. Bo był czas, kiedy ta słowiańszczyzna była strasznie międlona, głównie w literaturze. Dzisiaj to się stało takie trochę passé. Tak? Wydaje mi się, że ta moda na słowiańskość przemija, dlatego że to wszystko się zrobiło bardzo pretensjonalne, takie bardzo, nie wiem jak to nawet powiedzieć. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Nawet nagle parę lat temu po prostu twórcy przypomnieli sobie, że mamy tutaj w Polsce własne potwory, własne demony ludowe, no i postanowili sklejać z tego jakieś opowieści. Wychodziło różnie, nie zawsze się udawało, no i koniec końców, takim ostatnim tchnieniem, albo jednym z ostatnich tchnień tej mody były właśnie krakowskie potwory, bo to jest serial z roku 2022. Z tymi filmami opartymi o wierzenia ludowe to jest różnie. Dam wam kilka przykładów. Otóż niektóre produkcje rosyjskie czy brytyjskie, ogólnie może europejskie, to wplatają taki wątek folklorystyczny w opowieści też skierowane często do masowego widza. Wychodzi to źle albo bardzo źle. Przykład to norweski film o trolu, który żeśmy, Marku, pamiętasz, opowiadali, o którym żeśmy opowiadali na jesieni ubiegłego roku. Natomiast jeżeli się stara wykorzystywać folklor w kinie nieco ambitniejszym, ale też niedochodowym, no to wychodzi lepiej. Można tutaj przywołać film pod tytułem Lamp, czy chociażby Łowce troli. Natomiast krakowskie potwory to był taki, to porwanie się z motyką na księżyc, moim zdaniem, że próbowano wykorzystać po prostu wątek, który jest albo był popularny, no i co z tego wyszło?
No tak, ale jeśli eksploatuje się wątek słowiańskich bogów, słowiańskich potworów, a jednocześnie gdzieś tam chyłkiem w internecie zamieszcza się taką informację, no, że mało źródeł, nie bardzo wiadomo było, jak to przedstawić, no ale my przedstawiamy Państwu swoją autorską wizję tego świata nadprzyrodzonego. No i proszę Państwa, tu znowu jakieś złośliwości się ze mnie wyleją, ale ta wizja, ona jest... ewidentnie kombinuje, żeby tu zachować jakąś możliwość obrony procesowej. W związku z tym nie wyleje się ze mnie to, co wzbiera, tylko powiem delikatnie, że to jest po prostu kuriozum. Bo kiedy stykamy się ze światem nadprzyrodzonym, teoretycznie słowiańskim, podkreślam, teoretycznie słowiańskim, to mamy wrażenie, że te postacie owych bogów są karykaturalne. Ja, Piotrze, dla twojej pamięci, dla twojej wyobraźni przywołam postać, no, która mnie się od razu skojarzyła z Dziadem Mrozem, takim stąpającym po ulicach Krakowa, który nie był Dziadem Mrozem, był tam odwołaniem do pewnej słowiańskiej widzicie Państwo, ja nie jestem specjalistą od tych wszystkich potworów i tych bogów. Jakiś tam zimowy on był. Wiem, że ten przymiotnik zimowy się pojawia.
Tak, ja sobie też nie mogę tego przypomnieć, ale to było coś, co w sumie jest tak rzadkie, że też rzadko o tym słyszę. Ale wiesz, to nie jest prawda, że takich przedstawień nie ma. One mogły sięgnąć na przykład do tradycji bardzo rozwiniętej i bogatej ilustratorów rosyjskich. Był przecież Bilibin, który się tym zajmował. Byli też ilustratorzy polscy. Czasami często, wiesz, te bestiariusze współczesne są takie robione na jedno kopyto, ale nie to, że takich wyobrażeń nie ma. Niech oni też nie kłamią.
Tak, to prawda, tym bardziej. Ja tu od razu skorzystam z okazji. Państwo mieliście kilka razy okazję na antenie słuchać opowieści Witolda Vargasa na temat różnych ludowych takich bajań. To właśnie Witold Vargas pisał o różnych mitologiach i ilustrował, przede wszystkim ilustrował. Pisał o i ilustrował mitologię, czy w ogóle te stwory japońskie, ale odwołanie w niektórych książkach było również do mitologii słowiańskiej, do pewnych stworów, które się gdzieś tam ponoć czaiły. I tu chociażby wypadałoby sięgnąć, a nie epatować ludzi jakimiś takimi, no dobrze, może one mi po prostu te przedstawienia nie specjalnie przypadły do gustu, ale wiecie państwo, no wyobraźcie sobie dzieciaka umazanego czekoladą, no który też właściwie należy do świata nadprzyrodzonego, no i bardzo chętnie w to wierzę, ale tak nie do końca, a właściwie to ta wizja mi też nie odpowiada i ktoś powie znowu, no czepiasz się, chłopie, no po prostu się czepiasz tych biednych kobiet, a one całe serce, cały talent wyłożyły, no właśnie chyba nie, bo później też musiałem oglądać inne potwory, musiałem oglądać, wspomniano w zeszłym tygodniu, Świteziankę, już państwu mówiłem, no Świtezianka pochodzi z nad jeziora Świteź. Gdzie jest Kraków, a gdzie jest Świteź, to sobie państwo spojrzyjcie na mapę i wszystko będzie jasne. To wystarczyło nazwać to coś, co tam się pojawia, co zresztą jakichś harców erotycznych dokonuje i w ogóle. Wystarczyło to nazwać w dowolny sposób, ale nie, to musiała być Świtezianka, bo ktoś może ze szkoły pamięta o tym, jak to ta Świtezianka i może sobie przypomni i może mu się skojarzy i może będzie dłużej przed ekranem siedział. Od razu dodam, nie sądzę. Poza tym zaserwowano mi jeszcze, musiałem to obejrzeć. No tak, no to powiem to państwu, ale to nic nie zdradzę. Smoka Wawelskiego nawet widziałem w tym serialu. To już w ogóle przekroczyło granicę chyba śmieszności, bo chyba to jest najlepsze określenie, śmieszności tak. Właśnie.
Przyzwoitości takiej. W ogóle, jak wspomniałem, krakowskie potwory to był taki mocny gong. Mieliśmy znany duet reżyserski, panią Adamik i partnerkę. Wiecie, że one były reżyserkami 1983, ale też tej erotiki 22, mówiliśmy o tym tydzień temu. I one mają takie jakieś, nie wiem, takie podejście, że ich nie obchodzi to, co zostało przekazane, pokazane w science fiction, w horrorze do tej pory, nie. One, nie wiem, może myśląc, że tworzą jakieś tutaj nową jakość, prezentują nam znowu ten sam taki rachityczno-bezbarwny świat, który jest przenoszony na polskie realia. I razem z plusami, czyli tą obsadą i profesjonalnym wykonaniem, wyprodukowały takiego gniota, ale to takiego gniota, że ten film jest po prostu głupi. I nie to, że ja się czepiam, pani Adamik czy coś, tylko ja się pytam, czy one to w ogóle oglądały, co one skręciły tam. Bo tam jest tyle niedoróbek, tam jest tyle niedorzeczności, że mówię to wprost, krakowskie potwory obrażają i Kraków, i widza w miarę inteligentnego, i Netflixa, że się dał wkręcić w takie barachło, i przede wszystkim polskie potwory i kulturę. To jest dziadostwo przez duże D. Ale zacznijmy od początku, Marku, bo tam poznajemy na samym początku główną bohaterkę, pannę Walas, która zaczyna studiować na Collegium Medicum, no i od razu na samym wejściu widzimy, że to jest dziewczyna w ogóle szalona, że ona jest jak z piosenki zespołu Boys, że ona ma problemy w ogóle ze sobą, ona każdemu mówi, że ona ma problemy, wszyscy widzą, że ona ma problemy. Jest to tak żałosne, że...
Ale przy okazji, ostro wali wódę.
Och, tak.
Tak, poza tym ostro wyrywa facetów. No właściwie to trudno mówić o wyrywaniu. Ona tych facetów po prostu używa i to z całą odpowiedzialnością za słowo. Ostry seks i ostre chlanie. To jest atmosfera, w której żyje ta panienka. Oczywiście pochodzi ze wsi i w tym mieście realizuje swoje ego. No to już państwo wiecie mniej więcej, jakie to jest ego. A w ogóle, to pani jest na bardzo, bardzo ambitnych studiach, bardzo trudnych i ja nie bardzo sobie nawet wyobrażam, jak prowadząc taki tryb życia, jaki owa pani bardzo młoda prowadzi, czyli chlanie i no tuż by się państwu zrymowało, ale już daruję sobie, no jak to w ogóle jest możliwe, że ona daje radę. No ale według filmu daje, co więcej, w pewnym momencie zostaje zauważona i wciągnięta w pewną grupę, nazywa się, że to grupa badawcza, która będzie jakieś tam przypadki specjalne badała. Od razu zdradzę państwu, że na czele tej grupy stoi właśnie przywoływany już przeze mnie aktor, czyli Hyra, niezwykle tajemniczy i w ogóle wszystko jest tam tajemnicze, tylko jest tajemnicze w taki, wiecie państwo, sposób nieco charakterystyczny. Znaczy wszystko jest brudne, syfiaste, ciemne, niedopowiedziane i wszystko jest takie... No właśnie jakie? No nijakie niestety, bo nie wystarczy, proszę państwa, zrobić coś maksymalnie paskudnie, maksymalnie jakoś tak brzydko, żeby to nasuwało nam takie myśli, oj, jakie to jest ambitne, jakie to jest straszne, jakie tu teraz się rzeczy będą działy. Oj, no nie, właśnie nie, to od razu jakby miałem takie poczucie, że tak, próbują nas autorki tego filmu, reżyserki zaczarować, wcisnąć nam kit, że będzie strasznie, a nawet jeszcze straszniej i jak uwierzymy, no to zrealizują przynajmniej część swojego założenia artystycznego, no jak nie uwierzymy, no to może nas jakiś potwór przestraszy, tylko ja państwu mówiłem, te potwory, one wyglądają... w najlepszym razie żenująco, a czasami wyglądają po prostu karykaturalnie i z całą odpowiedzialnością za słowo, karykaturalnie.
Tak, to może nie będziemy się pastwić nad jakością tych grafik i animacji, bo to ocenicie sami. Natomiast przejdźmy, Marku, może do tych naszych tradycyjnych trzech kwestii, czyli plusów, minusów, plusominusów. I tutaj warto wyjść od samych podstaw. Otóż to może ja zacznę w ogóle, słuchaj. Pierwsza rzecz to jest taka alogiczność tego serialu. On jest głupi, on jest po prostu głupi, karykaturalny, niedopracowany. To nie umiem sobie wyobrazić, że ktoś coś kręci i tego nie ogląda. Aktorzy się miotają po ekranie w ogóle, rzucają jakieś takie, wiesz, półsłówka, przeżywają dramaty, chociaż nie wiadomo w sumie czemu. I pierwsza rzecz, do której się można przyczepić już od samego początku, w sumie od pierwszego odcinka, to jest brak realizmu, nierzeczywistość świata przedstawionego, który aspiruje do bycia światem realnym. Bohaterowie robią coś, po czym za chwilę o tym zapominają. Wy się przyjrzyjcie detalom, kiedy oglądacie krakowskie potwory i zobaczycie, co się tam dzieje. Na przykład zauważcie, jak pracują robotnice. Zauważcie, że bohaterowie noszą parasole, a za chwilę są cali mokrzy od deszczu. W następnej scenie, dosłownie 3 sekundy potem. Ale to są maleńkie niedoróbki. To są maleńkie niedoróbki, okej, okay, ale zwraca się na to uwagę. Ale są też takie już nielogiczności bardzo duże. Na przykład, no przykładowo, znaczy pan Hyra z tą panną Valas odjeżdżają w pewnym momencie z miejsca zbrodni. No i Hyra dzwoni na policję, o, że policja tu jest, musimy uciekać, a policjant stoi dosłownie 50 centymetrów obok tego auta. I bohaterowie oczywiście nie mieli prawa go nie widzieć. Tutaj zawiniła praca kamery. Ale są też inne bzdury. I to, wiesz, już na samym początku i nie chciało mi się potem nawet tego oglądać, bo główna bohaterka nosi dość popularne nazwisko. Takich osób mogą być w Polsce, no może nie setki, ale na przykład dziesiątki. Tymczasem tutaj chcą ją sprawdzić, kim ona jest i po wklepaniu jej danych do YouTube'a okazuje się, że to jest w ogóle jakaś, wiesz, jakaś kobieta pełna tajemnic, oni filmiki po internecie grasują i tak dalej, i tak dalej. I już na samym początku, kiedy mamy taką dużą dawkę bzdur, to się odechciewa, po prostu się odechciewa. Ta logiczność jest widoczna po prostu i bije po oczach. Ja nie wiem, jak to można było zrobić, wiesz. Czy w ogóle to nie było kontrolowane w żaden sposób? Czy...
Ale Piotrze, no przecież oczywistą rzeczą jest, że studentka pierwszego roku medycyny w takim prestiżowym kolegium w Krakowie, kolegium medicum, no to ona jest powszechnie znana, wszyscy wiedzą o co chodzi i tak dalej. W dodatku, no oczywiście, no proszę Państwa, no, wszystko to już widzieliście. Dlaczego? No oczywiście pani Aleksandra, która jest bohaterką, no ma koszmary senne, no bo oczywiście w filmie grozy muszą być koszmary senne, najbardziej koszmarne, jakie sobie no twórczynie tego filmu mogą wyobrazić, więc ma te koszmary, no tu może, no być może to, co powiedziałem, być może ten ostry seks i ostra wóda to ma jakoś zapobiec tym koszmarom, no bo jak człowiek się ostro zapije albo ostro no zużyje, no to wówczas może tych koszmarów nie ma. No, kpię w oczywisty sposób, ale no to już, wiecie Państwo, takie wejście z... No tak sobie, proszę Państwa, panie reżyserki, wyobrażają osobę z problemami. Tak, to jest mniej więcej charakterystyka osoby, która ma problemy, studiuje medycynę, idzie jej świetnie, z tym, że... No jakoś tak, no świetnie, ale nie, może nie do końca i ona w ogóle jest taką trochę outsiderką, bo ona niby jest na tej medycynie, ale ma wszystko w dupie, tak, to jest adekwatne słowo, wszystkich tych swoich kolegów, którzy czegoś tam się uczą, no przecież medycyna nie jest po to, żeby się czegoś uczyć, proszę, no umówmy się, nie po to, tylko po to, żeby w ogóle tak tam sobie kręcić się po ekranie i kombinować, jak tam różne rzeczy inne robić, ale przecież nie uczyć się medycyny, no bez sensu, wiadomo. W związku z czym ona tych wszystkich kolegów ma w nosie, ona się czuje lepsza. Cholera wie, skąd się bierze to poczucie wyższości u osoby, którą już Państwu charakteryzowałem i same reżyserki ją charakteryzują jako taką osobę, no powiedzmy z prowincji, żeby to bardziej elegancko zabrzmiało. W ogóle ta postać jest kompletnie pokręcona. Ja wiem, że pewno to jest postać natury psychiatrycznej, a zatem analizować ją należałoby właśnie pod tym kątem, że ona jest po prostu tak porąbana, że jest świetną bohaterką krakowskich potworów, bo tylko taka może w takim obrazie uczestniczyć bez dysonansu, że będzie odklejać się, odstawać od całego serialu. Ale się
no tak, ale wiesz, ona musiałaby być wiarygodna w tym swoim szaleństwie, tak brzydko powiem. Ona nie jest wiarygodna, w ogóle to jest słabe wszystko. Jak mówię, ci aktorzy się miotają, oni coś robią, to jest taki dysonans, który charakteryzuje ten serial. To znaczy, tam jest wszystko porozklejane. Na przykład macie scenę i do tej sceny nie pasują, nie pasuje gra aktorska, nie pasują dialogi, nie pasuje nawet muzyka. I to strasznie się to rzuca w oczy. Ale przejdźmy do mojego drugiego minusa może. To są po prostu absurdalne dialogi i takie kwadratowe postacie. Dialogi, dialogi to jest coś, co morduje w tym serialu widza i poziom absurdu sięga zenitu, bo pewnie scenarzyści doszli do wniosku, że bohaterowie coś muszą mówić i dlatego mówią. I stąd właśnie ten paradoks, że czasami pada jakieś zdanie, które nie pasuje do stworzonej atmosfery, tak? Że... No, musicie to zobaczyć na własne oczy, szczerze mówiąc. Najśmieszniejsze i najgorsze w tym wszystkim jest to, że to się dzieje od samego początku. Już na samym wstępie otrzymujemy cios w pysk i zestaw niedorzeczności. Tu mówiłeś o tej scenie z tym chlaniem, a to mi strasznie zapadło w pamięć, bo ona poznaje współpracownika tego swojego cudownego profesora Chyry, chleje tam tą wódę w tym barze i mówi do tego kolesia, ty jesteś z medycyny, bo tylko medycyna tak pije. No ale jak on pije, że widać, że on jest z medycyny? Czy nie wiem, czy on ze strzykawki pije, czy wenflon sobie podłączył? No, wiesz, to jest tak głupie,
No ale sam powiedziałeś, oni coś muszą mówić, no to właśnie coś mówią i to właśnie sensu nie ma właśnie tak, dlatego.
W kolejnych tutaj płaszczyznach filmu poznajemy pana, który jest majstrem na budowie, no i znajduje jakiś tajemniczy artefakt, który jest bardzo ważny w dalszej części tego filmu. I on też się tak trochę miota, bo w sumie on sobie go zabiera, a potem przeżywa jakieś katusze. Więc to dla mnie, w pewnym momencie to muszę powiedzieć, że dla mnie to było za dużo. Ja nie wiem, mogę przyjść do swojego trzeciego minusa?
A poczekaj, daj mi szansę. Daj mi szansę, bo czymś, co mnie doprowadzało, no nadużywam tych słów, ale do jakiejś szewskiej pasji albo do po prostu zniesmaczenia kompletnego, było samo ustawienie fabuły. Samo ustawienie tej historii. Otóż, no proszę państwa, jak to się wszystko odbywa? Otóż ten tajemniczość głównej bohaterki polega na tym, że dzień urodzenia, jakaś lokalizacja, miejsce, w którym się urodziła, one jakoś są powiązane, jakoś te piętnują, naznaczają symbolicznie, a może niekoniecznie symbolicznie, jakoś jest to wszystko powiązane, nie liczcie państwo, że się dowiecie, jak to jest powiązane, to jest oczywiście tajemnica, ale to jest jakoś powiązane z symboliką dawnego, tego starego miasta, którym jest Kraków, i to wszystko jest tak wymieszane w tym kotle. Za cholerę nie wiadomo, o co chodzi. No, absolutnie nie wiadomo, o co chodzi, ale macie państwo uwierzyć, że to się ze sobą łączy. A ponieważ się łączy, no to ona, jej zadaniem, takim misją, no to macie państwo takie campbellowskie, taką podróż bohatera. Ona musi przemierzyć pewien odcinek, symboliczny oczywiście, to chodzi o podróż bohatera pewnej opowieści. Musi przemierzyć pewien dystans po to, żeby w tym starym mieście w Krakowie doprowadzić do równowagi pomiędzy tym światem, a właściwie może za światem, w każdym razie światem demonów, starożytnych bogów oraz światem ludzi, bo jeśli ta równowaga nie nastąpi, no to proszę państwa, nastąpią rzeczy straszne, okropne, nie wiem, niebo się zapadnie, cholera wie co jeszcze, tam nawet padają pewne takie, ale niezbyt konkretne. Wiadomo, że będzie strasznie i wiadomo, że stanie się coś potwornego, no w związku z tym główna bohaterka musi działać. Ja to przedstawiłem maksymalnie idiotycznie, ale to nie liczcie państwo, że akurat w serialu jest to nieco mniej idiotycznie przedstawione, tylko różni się to wszystko od tego mojego ględzenia, powagą przedstawienia. Ja oczywiście kpię, natomiast w filmie jest to zrobione na pełnej petardzie powagi. No i to jeszcze śmieszniejsze jest wówczas. No i cóż, proszę państwa, efekt jest tego taki, że ja mniej więcej chyba od trzeciego odcinka musiałem się prawie przywiązywać. Nie, wystarczyło mi tyle, że muszę to obejrzeć, tak jak Piotr powiedział na początku audycji, żeby ktoś nie musiał tego oglądać, bo ja już oczywiście temu serialowi i tu dla państwa i w każdym innym momencie zrobię potężną antyreklamę, bo to jest, proszę państwa, coś, co wymyka się po prostu niezdarnemu i takiemu kinu, które no jest, powiedzmy, pomyłką przy pracy. Jest jakimś takim warsztatowym potknięciem. I ja to znowu mówię jako odbiorca, nie wytaczajcie państwo argumentu, że ja nie jestem filmowcem, nie wiem, jak to się robi i w ogóle co ja się wypowiadam. Nie, ja się oczywiście wypowiadam tylko i wyłącznie jako człowiek, który interesuje się tematyką tego rodzaju oraz interesuje się tworzeniem opowieści. I tylko z tego punktu widzenia ten serial oceniam. I to mimo że ten punkt widzenia jakby przyjmuję, to i tak to wypada fatalnie.
Tak, no wiesz, takim głównym zarzutem dla krakowskich potworów jest to, że one po prostu nie bawią w żaden sposób. Jeżeli serial jest czymś, co serial Netflixowy jest czymś, co macie przykuć do ekranu, przepraszam, nie do telewizora, do ostatniego odcinka, no to on musi mieć charakterystyczną konstrukcję. Musi być bardzo, ale to bardzo interesujące na samym początku. A czasami z tymi serialami wiecie, jak jest, że one są fajne do pewnego momentu. A tutaj jest źle od samego startu. I zastanawia mnie to, że ten, kto ten serial zlecił, kto go kupił, kto go wyprodukował, nie zwrócił na to uwagę. Te niedoróbki są tak potężne, chociaż widziałem równie absurdalne rzeczy na Netflixie, że też się musiałem zmusić do tego, żeby przy tym wytrwać, bo to naprawdę było męczące, po prostu było męczące.
O, wiesz, Piotrze, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale znalazłem, bo szukałem intensywnie przez cały czas, ponieważ nie mogłem sobie tego zimowego przypomnieć, tego Dziadka Mroza, który wyglądał jak Dziad Mroz, to Spas Zimowy jest, Spas Zimowy. Proponuję zapamiętać, jak państwo zobaczycie w serialu, to tak on się właśnie nazywa. Chciałem, żeby to zostało wypowiedziane. Spas zimowy.
Tak, super, po prostu pomysł na spasa. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakieś wschodnie stworzenie, czy wschodniosłowiańskie. W każdym bądź razie tam było jeszcze coś takiego, że próbowano ten serial, jego reputację ratować, między innymi na Filmwebie. I tam, jak sobie wchodzicie na Filmweb, to widzicie, że najpierw są eksponowani krytycy, tacy czasami nawet dość dużego kalibru. No i na przykład Karolina Korwin-Piotrowska we wpisie na wspomnianym portalu dała Krakowskim Potworom ocenę 7/10, pisząc, że to tylko dla młodych polskich aktorów, którzy się tam pojawiają. Dała 7/10. To jest dużo, bardzo dużo. Ja bym dał 2/10. To jest tak, jakby ona, nie wiem, powiedziała, że o fajnie, zjadłam coś, co było niejadalne, ale tak naprawdę uważam, że to jest super smaczne, bo to
fajne. Trzeba promować młodych polskich kucharzy.
Bo to fajny kucharz zrobił. To bzdura jest. I to nie chodzi mi o samo podejście, tylko też o to, że te kreacje aktorskie nie są wybitne. One są płaskie, nudne. Tam się nikt nie wybił na tym serialu, nikt nie pokazał swojej dobrej strony. Ani ta główna bohaterka, nie wiem jak ona się nazywa, Liberek chyba, pani, ani pozostała ekipa. Rzeczywiście są to młodzi aktorzy, jest też Andrzej Chyra, który wypada karykaturalnie. Nie wiem, ile musieli zapłacić za to, żeby zrobił z siebie coś takiego. Pretensjonalność tego filmu jest okropna. Uderza.
Ale Piotrze, jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się swoistym paradoksem. Otóż panie reżyserki nie unikają epatowania seksem. Tam się seksą na potęgę. I mnie to w ogóle nie przeszkadzałoby, gdyby oni się seksili w jakiś taki normalny sposób. A tu, proszę państwa, to ani to człowieka nie przykuwa, ani to nie jest fajne, ani to nawet nie jest niefajne. To jest nijakie po prostu. Co w kontekście scen erotycznych, to jest chyba za dużo powiedziane, scen z cyckami na wierzchu, no to chyba jedyne, co można powiedzieć, to w ogóle pozostawia państwa obojętnym. W dodatku jeszcze to jest robione tak, że te takie stwory, bo to już nie są zwykłe dziewczyny, tylko wiadomo, że się seksą jakieś tam dziwadła, no i takie erotycznie niewyżyte, no i one tam atakują tych młodych bohaterów. No tam, proszę państwa, dochodzi do rzeczy porno brutalnych prawie. Muszą się włamywać koledzy do jednego gościa, który właśnie był molestowany przez ileś godzin. I oni tak słuchali, jak tam się to łomotało wszystko w jego pokoju, ale nikt nie interweniował. Dopiero jak się pojawia jedna z bohaterek, no to dochodzą do wniosku, że rzeczywiście, ponieważ to już trwa kilka godzin, to może by jednak tam zajrzeć i może by jakieś kroki przedsięwziąć. No to, proszę państwa, no słyszycie, co mówię, no to chyba wystarczy za poziom durnoty tego wszystkiego. Ale dobrze, zostawmy jeszcze na chwilę te durnoty takie szczegółowe. Ja mam wrażenie, że ten serial przez cały czas udaje, że nas dokądś prowadzi. Co więcej, przez cały czas macie państwo wrażenie, że tak naprawdę nie wiecie, w którym kierunku to zmierza i czy w ogóle w jakimś kierunku to zmierza. Oni gdzieś podążają, ale konia z rzędem temu, który jest się w stanie tak w miarę szybko, w ogóle zorientować, o co tak naprawdę chodzi. Bo to
tak, oczywiście... i dla kogo to jest w ogóle produkcja.
Tak, tam się przewalają tajemnice za tajemnicą i nic z tego nie wynika, nic, absolutnie.
Bo to jest zbyt sprośne dla dzieci i dla nastolatków, za głupie i za naiwne dla osób dorosłych. To w sumie co to jest? Komu to miało służyć? No naprawdę, to nie widzia... trudno jest naprawdę znaleźć tak absurdalną produkcję wyprodukowaną za wielkie pieniądze, bo takie zarzuty to byśmy mogli postawić czemuś, co jest, wiecie, dziełem zupełnie amatorskim. Nie wiem, czy tutaj się da coś powiedzieć o tym filmie pozytywnego, bo sam pomysł też przecież jakiś oryginalny nie jest i jakieś grupy ścigające potwory, czy to zmyślone, czy legendarne, znajdziemy w wielu filmach, także zagranicznych. Weźmy chociażby Godzillę. Znaczy tam schemat i kontekst jest zupełnie inny, ale jednak to jest coś podobnego. Problem jest też takiej natury, ja o tym już mówiłem, że to jest trzecie podejście tych twórczyń do gatunku horror sci-fi i panie nie mają o tym zielonego pojęcia. Może im się wydaje, że łamią jakieś schematy, wprowadzają jakieś nowości. W rzeczywistości jest straszna klipa. Wiesz, to, że jest się córką Agnieszki Holland, nie oznacza, że się jest ze startu wielkim reżyserem. Że się urodziłeś i znasz się na kinie, a co ja się tam będę przejmować czymś innym? Ja się chciałbym dowiedzieć, czy ta pani Hajdas i pani Adami w ogóle kiedykolwiek zapoznały się z takimi, no nie chcę powiedzieć klasykami horroru, bo klasyk horroru nie zawsze jest czymś, co w dzisiejszych czasach by się przyjęło i zyskało poklask. Natomiast chodzi o
pewne... to ze współczesną literaturą grozy chociażby.
Ale chodzi o pewne techniki, wiesz. Chodzi
ale
o pewne...
Piotrze, ale to masz rację o techniki, ale akurat polska groza, a już szczególnie z tym takim odcieniem weirdowym, ona jest bardzo, bardzo rozwinięta. Mamy naprawdę świetnych autorów. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to chociażby nazwisko Gunia. To, proszę państwa, jest mocarz w takim przedstawianiu świata, który jest po prostu zapierający dech. Ale po co? Po co w ogóle rozmawiać z kimś, kto coś pisze, kto coś robi? Panie wiedzą lepiej. No to jest podstawowy problem, Piotrze.
Tak, ale chodzi też o taką estetykę horroru, bo wiesz, mieliśmy, niejednokrotnie mówiliśmy na przykład, że był taki czas, kiedy horror irlandzki święcił triumfy. Czasami to były bardzo proste historie. Tam nie było żadnych animacji, tam nie było żadnych potworów. Tam się grało nastrojem, tajemnicą. Im mniej pokazujesz, tym jest ciekawiej. A tutaj no mamy od razu wszystko wyłożone, mamy wszystko pokazane i wiesz, no jak już w pierwszym odcinku pokazuje się tak zaawansowane, może nie zaawansowane, tylko tak daleko idące sceny z udziałem jakichś stworów osadzonych w innym wymiarze, to widz chce więcej. Zanim widz dotrwa do ostatniego odcinka, to on pragnie zobaczyć naprawdę dużo. I tutaj dałoby się zagrać nastrojem miasta, tajemnicami tego miasta i ono nie musiałoby być takie nierzeczywiste, jak jest. Wystarczyłoby wyjść z kamerą na ulicę, zrobić z tego prostą historię, a nie jakąś, to wiesz, to jest taka, jak mówię, to jest historia nie wiadomo dla kogo. To jest scenariusz z horroru dla młodzieży, przeniesiony na realia filmu dla osób, filmu dla przeciętnego, dla standardowego widza, czyli dla kogoś, kto jest w średnim wieku. No i to się nie miało prawa udać po prostu z zasady, ale szkodliwość jej produkcji i tych pozostałych też jest wielopłaszczyznowa, o tym też już mówiłem. Po pierwsze, one udowadniają po raz kolejny dla producentów, że w polskich warunkach się nie da robić horroru i sci-fi. Po drugie, nawet jak się coś takiego zrobi, to się kopiuje wzorce. No a po trzecie, jeżeli się już rzeczywiście zrobi, to się oglądać nie da. I to zamyka drogę potencjalnym innym twórcom, bo wiesz, był taki czas, że bardzo popularne były takie krótkie metraże z wykorzystaniem polskich legend. No i przez krakowskie potwory. To cały potencjał został zmarnowany. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zaryzykuje w najbliższym czasie pójście w masową produkcję z tego typu gatunkiem. No bo tak naprawdę będzie miał dużego garba w postaci tego, co wykreowały przez ostatnie lata panie Hajdas i Adamik.
A coś mi jeszcze przyszło, Piotrze, do głowy, żeby pokazać Państwu absurdalność niektórych momentów tego filmu. Pamiętacie Państwo, ja przywołałem postać jednego z tych bogów, który żar czekoladę i był właściwie małym dzieckiem. Nie mogę sobie przypomnieć jego nazwy. No, to nie jest moja bajka. Słowiańscy bogowie, słowiańskie demony, słowiańskie potwory, to nie jest coś, co czuję silny. No więc jego imię zostawmy w spokoju, bo nie pamiętam, ale to dziecko, to postać dziecka, które żre czekoladę, umazane jest i od czasu do czasu wygłasza jakąś, uwaga, przerażającą, absolutnie przerażającą sentencję, która w pięty państwu pójdzie. Okej, no to dobra, no możemy kreować w ten sposób coś strasznego, a potem zaraz dostajecie państwo tego samego boga, czy też no tą samą postać zza światu, gdzieś z innych światów, która uwielbia tarzać się, cholera wie zresztą dlaczego, uwielbia tarzać się w błocie. Oto macie państwo mniej więcej poetykę tego filmu i właściwie nie wiadomo, czy to jest straszne, czy to jest śmieszne. Moim zdaniem śmieszne. Ale może państwa to przerazi, nie wiem, mnie jakoś zupełnie nie przerażało, raczej stwarzało wrażenie, i znowu, być może wychodzi moja niewiedza, może ja czegoś o tym Bogu nie wiem, może dlatego on się w tym błocie tarzał, zakładam, że rzeczywiście nie wiem, bo jestem cienki bolek, jeśli chodzi o tę tematykę, okej, to przyjmuję i wszelką krytykę idącą za tym. Okej, tylko zwróćcie państwo uwagę, że jeśli nawet reżyserki wiedziały, co robią, to zrobiły to w taki sposób, że to jest śmieszne. Nawet jeśli macie państwo wiedzę na temat, jakim, powiedzmy, tarzającym się bogiem był to dziecko w czekoladzie, które gada jakimś dziwnym językiem, a potem tarza się w błocie, to zestawcie państwo te wszystkie obrazy ze sobą i co otrzymacie? No na pewno nie coś, co może państwa przerazić, a w gruncie rzeczy przecież w horrorze, w jakiejś opowieści grozy, o to chodzi, żeby postacie, bohaterowie przywoływani, one w jakimś stopniu przerażały, a nie śmieszyły, nie pozostawiały obojętnym. No i to jest moim zdaniem kolejny kamyczek do tego ogródka, który nazywa się Film się nie udał.
Tak, tam w ogóle dużo bardziej poważny i przerażający jest Andrzej Hyra i to, co on tam niby sobie pokątnie robi, chociaż też to przypomina takie w sumie nie wiadomo co, bo to jest żałosne. W ogóle wszystko tam jest żałosne. Jeżeli miałbym powiedzieć, który z seriali, jakie omawialiśmy w ciągu ostatnich miesięcy, był najgorszy, Krakowskie Potwory z pewnością. I szczerze mówiąc odradzam, jeżeli ktoś nie widział i ktoś by się miał naciąć kiedyś, to naprawdę, naprawdę uważajcie ludzie, jednym słowem.
No ja jeszcze przestrzegę, Piotrze, przed jedną rzeczą, bo to jest, słusznie mówisz o tym, że może jednak sobie darować ten serial, w końcu my go obejrzeliśmy i to może już wystarczy, nie katujcie się nim państwo, natomiast ten serial jest o tyle niebezpieczny, że człowiek, nie wiem, albo to ja, no dobrze, już nie będę uogólniał. Ja miałem przez cały czas nadzieję, panie, to się jakoś odetka, to się jeszcze rozkręci, to jeszcze coś z tego będzie. No nie, no się nie rozkręciło, nic z tego nie było i te nadzieje, no po prostu, no nie, no po prostu nie. I to jest niebezpieczne w tym serialu, że człowiek przyzwyczajony jest do tego, żeby dawać szansę, żeby, no powiedzmy, tu mamy sławnego polskiego aktora, Hyrę, jakiś koncept tam za tym stoi, no jest przecież groźnie, mrocznie, no jakiś coś tam, czy wszyscy kręcą ci bogowie, coś się dzieje, no to na pewno dokądś prowadzi, no chcemy poznać rozwiązanie tej zagadki. Jakby to państwu powiedzieć najdelikatniej, no to na chęciach jakby państwo pozostaniecie, bo owszem, zobaczycie państwo coś, co ma być rozwiązaniem owej zagadki, Ale jeśli to Państwa usatysfakcjonuje, to ja Państwu serdecznie gratuluję. Ja uważam, że po prostu to była opowieść, która zmarnowała sporo mojego czasu i nie dała mi satysfakcji takiej czysto takiego widza, który jest zadowolony, który mówi sobie, wow, no męczyłem się, ale przynajmniej finał był zajebisty, no nie był.
Tak, to w ogóle, wiesz, jest zaprzeczenie samej idei serwisów streamingowych, bo jak się na czymś nie bawisz, i to tylko nie są nasze wnioski, bo tylko chyba Karolina Korwin-Piotrowska dała 7 na 10, to nie są tylko nasze wnioski. To są chyba wnioski prawie ogólne. To jednak nie było takie fajne, jakie miało być. Najlepsze podsumowanie, Marku, moim zdaniem, chociaż to ja powiem i będzie, że to jest jakaś pucera, ale to był antyserial. Antyserial z tego powodu, że tego typu produkcje mają nas wciągać, mają nas nie wyrzucać na samym początku, a to już po prostu od pierwszych kilkunastu minut jesteś automatycznie wylogowany. Nawet jeżeli jesteś początkującym widzem, nawet jeżeli nie masz nic innego do obejrzenia, będzie ciężko, naprawdę, drodzy Państwo.
No i powiem tak, i tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie Filmotekarium.
Ja jeszcze bym powiedział coś, co kiedyś już chyba padło. Wiesz, była raz taka firma, ona już nie istnieje, Krakowski Kredens się nazywała. I ona na przykład, wiesz, kupowała produkty, dawała w inne papierki, no i żony tradycyjne są i kosztują 3 razy tyle, co normalnie. Tam kaszanka nawet była. Tak. W tym wszystkim.
No nawet 4 razy albo 5 razy więcej. Tak. Znam.
Krakowskie potwory są takim spóźnionym, ostatnim dzieckiem krakowskiego kredensu. Czymś, co wyskakuje w papierku dobrego serialu, a tak naprawdę jest barachłem totalnym. Nie to, że się znęcam nad reżyserkami, że im chcę zrobić na złość, bo jestem jakimś tam wrednym, wiecie, nie powiem kim, że ja tam patriarchat wychwalam. No pewnie od razu one, w ogóle co trzeba powiedzieć, tam też jest bardzo taka grubo, nie wiem nawet jak to ugryźć, ale bardzo feministyczny ten serial jest zrobiony, bo wydaje mi się, że nie tylko reżyserki, ale też scenarzystki to kobiety. Broń Boże, ja się tutaj niczego nie czepiam. Chodzi mi tylko o to, żeby to miało jakąś jakość, jakąkolwiek. Jak mówię, to jest antyserial, który tak naprawdę nigdy na tak wielką platformę jak Netflix nie powinien trafić, bo on jest szkodliwy dla polskiej kinematografii ogółem. I to jest mój mały, ostateczny wniosek.
No tak, to powtórzę tym optymistycznym w gruncie rzeczy akcentem, no bo zostaliście Państwo ostrzeżeni. Już teraz no, nie będziecie mogli powiedzieć, że no, byliście nieświadomi tego, po co sięgacie i dlatego obejrzeliście Krakowskie potwory, no to już Państwo wiecie i teraz robicie to na własne, absolutnie na własne ryzyko. Nie wiem, czy warto, ale może ktoś się zdecyduje. Piotrze, a co za tydzień?
A za tydzień wcale nie będzie lepiej, niestety. Ale to już, wiecie, ja wam nie zdradzę, co będzie za tydzień, bo zobaczycie co to i nie będziecie nas słuchać, a znowu się będziemy trochę pastwić nad produkcją polską, też nową, tylko z nieco innej kategorii. Będzie to raczej serial oparty o jakąś tajemnicę. Także słuchajcie nas za tydzień, bo to już jeden z ostatnich odcinków serialowego Filmotekarium.
A później się zacznie, proszę Państwa, rok akademicki. I wtedy zaczniemy przerabiać twórczość kinową, długometrażową i w ogóle taką. Tylko problem polega, proszę Państwa, na tym, rozmawialiśmy z Piotrem przed wejściem na antenę, że ten strajk scenarzystów i w ogóle te strajki w Hollywood różnego rodzaju, nie tylko scenarzystów, one zaczynają powoli przynosić efekt jak efekt, ale przynoszą efekt w postaci mniejszej ilości filmów, pewnej posuchy, która na rynku się pojawia i to jest niepokojące. No, czyżbyśmy musieli za jakiś czas zawiesić Filmotekarium?
No pewnie nie. Wydaje mi się, że jest tak z tego powodu, to nie to, że wiesz, nie kręci się nic nowego, bo ten postój będzie zauważalny dopiero za jakiś czas. Natomiast podejrzewam też, że dystrybutorzy, że producenci wstrzymują się celowo z publikacją. Zobacz, że Duna jest na przykład wstrzymana.
Tak, na czarną godzinę sobie zostawiają.
No tak, żeby więcej na tym zarobić ewentualnie, bo widz będzie tak wygłodniały, że wiesz... Że będą płacić więcej i oferować wyższe stawki. No dobra, to do usłyszenia za tydzień.
Pięknie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.